Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Audycja Głos z Krakowa, przy mikrofonie Kajetan Rajski. Dziś porozmawiamy o świecie mediów i oczywiście moim i Państwa gościem jest pan profesor Janusz Kawecki, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Panie profesorze, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Panie profesorze, kilka dni temu odbyła się pierwsza tura w wyborach na urząd prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Jak to się stało, że znalazł się pan w składzie obwodowej komisji wyborczej?
To było jeszcze przed poprzednio określonym terminem wyborczym 10 maja. Dowiedziałem się, w ogłoszeniach tutaj w Krakowie podawano, że nie można skompletować obwodowych komisji wyborczych, więc zadzwoniłem do komisarza wyborczego no i zgłosiłem, że jeśli brakuje, to chętnie mogę tę rolę wypełnić. Kiedyś, przed laty, też uczestniczyłem już w kilku takich komisjach wyborczych obwodowych, w związku z tym wiem, jak to się działa. No, zmieniły się troszeczkę warunki ostatnio, ale w sumie orientuję się. Nie było wyborów 10 maja. Myślałem, że sprawa zapomniana. Okazało się, że formularz przesłany wtedy zaskutkował tym, że komisarz zgłosił mnie do obwodowej komisji niedaleko, w pobliżu mego miejsca zamieszkania, dwa przystanki. No, jak już jestem zgłoszony, no to przybyłem na to spotkanie członków komisji. Tam dokonali członkowie wyboru. No i zostałem wiceprzewodniczącym tej obwodowej komisji. Z tym się wiążą pewne zadania. Kierowania podzieliliśmy na te dwie tury naszej pracy. Myślę, że to działanie nie jest w sumie takie męczące, ale jest ciekawym doświadczeniem. Starałem się tam występować inkognito, ale ktoś z głosujących, przybywając tam, mówi: a co pan profesor tu robi? No i wtedy członkowie pozostali komisji zorientowali się, że to jednak nie tak normalnie członek z ulicy, ale nawet jak się okazało, bo ta pani nie ustępowała i mówi jej minister, tak to nazwała. No więc było zdziwienie, no ale w sumie robiliśmy jak równy z równym, także nie było problemów. Myślę, że warto po tych wynikach wyborów spojrzeć na nie i przygotować się, mobilizując do tej drugiej tury. Bo wiadomo, że ta druga tura to będzie rozstrzyganie o przyszłości Polski pomiędzy dwoma wizjami. Wizją, którą przedstawia pan prezydent Duda i wizją, którą przedstawia prezydent Warszawy, pan Trzaskowski. No i dlatego potrzebna jest mobilizacja. Ci, którzy uczestniczyli w głosowaniach i głosowali czy na jednego, czy na drugiego, myślę, że będą również obecni. Ale trzeba również mobilizować tych, którzy głosowali na innych kandydatów, żeby ich przekonać do tego. W najnowszym wpisie, to jest miesięcznik Wiara, Patriotyzm i Sztuka, pan redaktor Leszek Sosnowski zestawił nawet taką tabelkę. Warto z niej skorzystać, bo wiem, ta tabelka zawiera 14 cech charakterystycznych, które oczekuje się, że powinien spełniać prezydent Rzeczpospolitej. Te cechy zestawił pan redaktor ze strony, z komunikatu Konferencji Episkopatu Polski jeszcze z końca kwietnia. No i w jego ocenie zaznaczył, którzy z kandydatów, tych 11, spełniają te cechy, które stały się kryterium oceny. No i myślę, że skorzystając z tego zestawienia, ci, których już kandydaci, na których oni głosowali, nie znajdują się w drugiej turze, mogą zobaczyć, kiedy będzie im najbliżej do jednego czy do drugiego kandydata w tej drugiej turze występującego. No, ale warto pamiętać, że musimy w tych wyborach uczestniczyć i dobrze dla Polski, ale także i dla siebie wybrać.
Tak jest. A jeszcze mam pytanie a propos tej praktyki w pracy właśnie obwodowej komisji wyborczej. Czy pan profesor zdradzi, jak późno w nocy pan wrócił z liczenia głosów?
No i to nie było zliczanie, bo zliczanie wykonaliśmy stosunkowo szybko, ale największy korek jest w Urzędzie Miasta tam, gdzie są sprawdzający. Niby protokoły były sprawdzane wcześniej przez tego informatyka, który w końcu wydrukowywał nasz protokół, tak jak w każdej innej komisji. To zdanie materiałów, czekanie na zdanie materiałów, czyli tych worków z dokumentacją, jedne zaplombowane, drugie nie muszą być zaplombowane, no trwało dość długo, chociaż my byliśmy w grupie tych pierwszych przywożących wyniki do Urzędu Miasta. I wróciłem do domu koło drugiej, ale skończyliśmy naszą pracę 10:30. Przed 11.
To w takim razie bardzo szybko. Panie profesorze, jakie teraz sprawy mediów zajmują Krajową Radę? Co jest takim głównym tematem w pracach Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji?
No, myślę, że z takich ważniejszych spraw, które trzeba by było wyjaśnić, a one się ciągną cały czas i nawet w trakcie kampanii wyborczej były podkreślane. Chodzi o tę rekompensatę budżetową dla mediów publicznych. Musimy zawsze pamiętać, dlaczego ta rekompensata musiała być wprowadzona. Ona, Trybunał Konstytucyjny mówił już dużo wcześniej, bo w swojej decyzji z 2008 roku, że parlament, rząd może zwalniać obywateli z tej opłaty abonamentowej, ale musi rozwiązać sprawę dostarczenia dla mediów publicznych tego, co powinni oni otrzymać od abonentów. No i tego nie robiono. Zawsze pozostawał tylko tak. Wyznaczony abonament przez Krajową Radę, wysokość abonamentu przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, ale zwolnionych z opłaty była połowa płacących, zobowiązanych do płacenia. W związku z tym jedna połowa płaci, a druga połowa jest zwolniona obligatoryjnie, bo ustawowo. No i tych pieniędzy brakuje. Jeżeli ich nie brakowało, to musiałaby wtedy Krajowa Rada wyznaczać co najmniej podwójną, jeśli nie większą, stawkę abonamentową. Dlaczego mają płacić ci, którzy nie są zwolnieni tylko? Jeśli budżet kogoś zwolnił, to powinien za tę osobę, za ten abonament przekazać w formie rekompensaty. No i w końcu kolejnymi fazami zostało to doprowadzone jeszcze w poprzedniej kadencji, ale w tej kadencji, gdy za dwa lata zaległości się utworzyły, no to stało się to, co się stało, to znaczy była to kwota większa, no i uważano, że w takim razie zamiast mediom, to trzeba przekazać mediom publicznym, trzeba przekazać to na różne inne cele. Co chwilę ktoś wymyślał różne cele, raz chorych, raz onkologicznie chorujących. Te fundusze też były wyznaczone. No i stąd ta sprawa dlatego wraca, bo w ubiegłym roku nie mogliśmy się zgodzić na podpisanie karty powinności mediów publicznych, jeśli nie ma zabezpieczenia finansowego na zadania, które media muszą być zobowiązane do wypełnienia jako zadania misyjne. No i nie zgadzając się na podpisanie takiej karty, w pewnym stopniu wymusiliśmy na parlamencie. Podjęcie tej decyzji to jedna z dróg wymuszających, bo były jeszcze inne, przez innych podejmowane. No i w ten sposób została uchwalona ustawa o rekompensacie. A to wiąże się z przydzieleniem funduszy. A ci, którzy pamiętają, była ta konferencja prasowa, podczas której pan prezydent Duda podpisał ustawę, ale wówczas, i był też obok pan premier, byli też przewodniczący Rady Mediów i Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i wszyscy słyszeli w relacji telewizyjnej, że pan prezydent upominał się o to, żeby w telewizji publicznej przyznane fundusze w znaczniejszym stopniu niż dotychczas uwzględniały oddziały terenowe. Bowiem te oddziały terenowe były coraz bardziej siermiężnie wyposażone i coraz mniej takich ważniejszych zadań wykonywały. No i stąd my, przydzielając rekompensatę, określaliśmy jednoznacznie, że ta i ta kwota powinna być przeznaczona na dofinansowanie oddziałów terenowych. Chcieliśmy to sprawdzić. Odbyliśmy najpierw rozmowę z zarządem telewizji publicznej, a potem niektórzy z nas wybrali się do oddziałów terenowych. Ja też uczestniczyłem niedawno, w ubiegłym tygodniu, w takim spotkaniu w oddziale terenowym, chcąc się zorientować, czy przyznane kwoty umożliwią już rozpoczęcie te kwoty na działalność programową i te, które przewidują dofinansowanie także inwestycyjne, doposażenia, no i jeszcze tych zadań, które ośrodki terenowe wykonują na rzecz anten centralnych, TVP1, TVP2, TVP Info, no bo muszą z terenu zebrać te informacje. No, doposażenie na przykład w wóz transmisyjny byłoby potrzebne. Przy okazji dowiedziałem się, że telewizja publiczna, oddziały terenowe zwraca się do zarządów miast, burmistrzów, prezydentów miast z wnioskiem, że może ich lepiej i pełniej przedstawić, ale potrzebny jest współudział, czyli sponsorowanie też, udział we sponsorowaniu takich audycji. I uwierzy pan, że są takie ośrodki, takie gminy, miasta, które nie chcą tego. Mówią, że nie potrzeba. Nie chcą się pokazać także i innym, nie tylko na terenie danego ośrodka, oddziaływania tego ośrodka, ale także w całej Polsce, bo przecież najlepsze programy z tych ośrodków terenowych są przekazywane także na antenie TVP3, ale dla całej Polski, w takim obszarze regionalnym. No i to też było dla mnie zdziwieniem, że są tacy. No ale jak potem otrzymane informacje porównałem, kto zarządza, no to widać było, że jednak te oddziaływania polityczne, podział partyjny powoduje, że ci, którzy zarządzają takimi gminami czy miastami, a są z innej partii niż rządząca, nie chcą z tego skorzystać.
No tak, można się było w sumie tego spodziewać niestety, że ten podział polityczny dotyczy aż tak bardzo spraw samorządowych, jest tak głęboki. Panie profesorze, czasem korzystając z różnych radioodbiorników, można znaleźć fale średnie, można znaleźć fale długie, ale też można znaleźć coś takiego jak DAB+. Kiedyś rozmawialiśmy o tym, jeśli dobrze pamiętam, jest to radio cyfrowe. Czy ono się rozwija? Bo pamiętam, że jakiś czas temu, kiedy rozmawialiśmy, to dopiero to wszystko raczkowało. Jak teraz ta sprawa wygląda?
Oczywiście radio fale na falach średnich to już jest właściwie relikt, nie usłyszy się. Mamy kilka koncesji lokalnych, które są na falach średnich emitowane, ale w zasadzie głównie chodzi o FM.
No tak, ale tak włączę tylko, że tak jako ciekawostka, że można znaleźć rozgłośnie rumuńskie, węgierskie, czeskie, brytyjskie, rosyjskie, ukraińskie, a polskich jakoś nie ma. No to szkoda, że w innych krajach to się coś takiego opłaca, zwłaszcza, że to można słuchać na bardzo długą odległość, prawda?
Tym bardziej, że fale długie to w szczególności. Myśmy dlatego przed laty zbudowali najpierw ten maszt w Konstantynowie, 646 metrów wysokości. Nawet kiedyś uczestniczyłem w badaniach dynamicznych tego masztu. Potem po latach nastąpiło w czasie remontu jego zniszczenie, katastrofa. Wybudowane są mniejsze, tamten teraz już czysto metrowe. No i już tamten był budowany z myślą o tym, żeby można było daleko odbierać, nie korzystając z satelity, a korzystając właśnie z takiego przekazu z masztu. Ale wracając do tego radia cyfrowego. Naszym założeniem w Krajowej Radzie jest to, żeby zwiększyć pluralizm w mediach, no w radiowych także. No i doszliśmy do wniosku, że tych częstotliwości, którymi można by było dysponować, żeby ten pluralizm jeszcze powiększyć, to jest stosunkowo niewiele. I stąd radio cyfrowe staje się tą możliwością zwiększenia także w gronie ogólnopolskich nadawców. Utworzone zostały tak zwane multipleksy, tak jak są telewizyjne, radiowe. I w założeniach, w planie, w tej perspektywie Krajowej Rady jest założenie takie, że multipleks pierwszy, MUX R1, będzie przeznaczony dla ogólnopolskich nadawców. niepublicznych, bo one mają inny multiplex. No i takich mamy, jak wiem, o czym wiemy wszyscy, trzech nadawców. RMF, Radio Z i Radio Maria. A tu na multiplexie będzie tych miejsc 12. W związku z tym, jakie możliwości, no ci, którzy, szczególnie komercyjni, którzy są na, dotychczas nadają w programach ogólnopolskich, na koncesji ogólnopolskich, nie kwapią się do tego, żeby skorzystać z cyfrowego, no głównie dlatego, że tych odbiorników cyfrowych jest jeszcze stosunkowo mało, a radia, w radia cyfrowe bardzo rzadko są wyposażane samochody. No i stąd odbiór, nawet nadając taki program, odbiór byłby mały. No i stąd też nasza propozycja. Po pierwsze, żeby opłata koncesyjna była zdecydowanie mniejsza w przypadku, bo ona jest liczona od zasięgu ludnościowego. Ale tutaj będzie praktycznie cała Polska objęta, a opłatę zmniejsza się zdecydowanie, znacząco. Opłatę koncesyjną na te 10 lat. Więc myśl jest taka, bo mają na razie mniej odbiorników odbiorcy, w związku z tym, żeby się przygotował nadawca do tego, mając tę liczbę, która jest i ona systematycznie rok po roku, myślę, że jak już będą te programy nadawane, to będzie ich, tych odbiorników znacznie więcej. Dotychczas były to głównie testowe odbiory. W Warszawie na przykład słucham Radia Chopin, Radia Maria też mógłbym słuchać testowo. We Wrocławiu też testowe programy. One mają na pewien czas tylko możliwość emitowania. No i ogłosiliśmy. Najpierw rozpoczęliśmy od nadawania, od konkursu już nawet, na takie regionalne, lokalne. A więc jest kilka obszarów objętych takimi lokalnymi multiplexami, w multiplexie lokalnym. Ogłosiliśmy konkurs na Warszawę pierwszą, Częstochowę, Katowice, Poznań, Toruń. No i tam mamy w każdym z nich 12 miejsc. Okazuje się, że pomimo tego, że wiadomo, że jest 12, że jest tańsza opłata zdecydowanie, że można z niej skorzystać już teraz, zwiększając ten odbiór, to były takie obszary, w których mieliśmy połowę tylko objętych zgłoszeniami. No i wtedy każdy, kto zgłaszający się jest, nie ma konkursu, no bo trudno odmówić, jak ktoś, nawet niektórzy pod różnymi spółkami wystąpili, żeby w danym obszarze przejąć na przykład 3 możliwości, 3 nadawania, 3 audycji cyfrowo. Wobec tego stwierdziliśmy, że rozpoczynanie od tych lokalnych nie jest dobrym zajęciem, bo najpierw trzeba tych zmobilizować, tych ogólnopolskich. Jest 12 miejsc. 3 mogłyby być obsłużone dla tych, zajęte przez tych, którzy obecnie mają już na FM. I przygotowane zostały możliwości rozwiązania. Te możliwości rozwiązania przedstawione zostały przez Krajową Radę w formie konsultacji społecznych. Na naszej stronie internetowej opublikowane zostały materiały, czyli przykładowe ogłoszenia w 3 różnych wersjach, żeby nadawcy z tych skorzystali, to znaczy, żeby przeczytawszy zgłosili poparcie dla którejś z tych wersji. Jeśli poznamy inicjatywę nadawców, już tych istniejących, ale mogą także w konsultacjach uczestniczyć, otwierając je na stronie internetowej, także ci, którzy zamierzają starać się o takie nadawanie ogólnopolskie, czy te lokalne, mogą też w tych konsultacjach uczestniczyć. I wtedy wybierzemy któreś z rozwiązań i ogłoszone zostanie przez przewodniczącego konkurs na obsadę tych miejsc na multiplexach cyfrowych. Mam nadzieję, że te rozwiązania będą możliwe do zmobilizowania nadawców. Po pierwsze, żeby zgłosili się do wybrania odpowiedniej dla nich korzystnej sposobu korzystnej opcji, a po drugie, że jak już będzie ogłoszony konkurs, a zamierzamy zaraz po konsultacjach przystąpić do ogłoszenia i zacząć od tego ogólnopolskiego. Są różne możliwości. Rezerwuje się dla tych trzech, którzy już są, żeby im zapewnić, no i pozostałe będą wolne. Albo też nie rezerwuje się, tylko wypełnia się przez nowych. Tamtych na razie się nie zabiera FM. Nieprzewidziane jest na razie wyłączenie FM i tylko pozostanie przy cyfrowym, chociaż są kraje, które realizują tylko cyfrowe i nastąpiło, tak jak przy telewizji kiedyś, wyłączenie cyfrowe. No, mam nadzieję, że to zmobilizuje również nadawców ogólnopolskich do tego, aby zadbali o swoje miejsce na tym ogólnopolskim multipleksie i zechcieli najpierw uczestniczyć w tych konsultacjach.
A zatem mówimy o radiu przyszłości, o tym, jak to radio będzie wyglądało pewnie w najbliższych już kilkunastu latach. Panie profesorze, w Unii Europejskiej w 2018 roku została przyjęta dyrektywa o usługach medialnych. Czy mógłby pan profesor pokrótce wyjaśnić, o co w niej chodzi? No i skoro to była dyrektywa, no to konieczna jest jeszcze jej implementacja w porządek prawny polski. Czy to nastąpi?
Dyrektywa Unii Europejskiej, ta dotycząca usług multimedialnych, była z 2010 roku. W 2018 nastąpiło jej rozwinięcie i tam też przyjmując ją, Parlament Europejski, Unia Europejska określiła, że do 2020 roku, w ciągu dwóch lat, powinna nastąpić implementacja. No i stąd zajmowaliśmy się wprowadzeniem zmian w ustawie dotychczas obowiązującej, dotyczącej radiofonii i telewizji. Nazwaliśmy je w dwóch koszykach ujmując. Jeden koszyk to było czyszczenie poprzednio obowiązującej, a drugi to implementacja. I przyznam, że dość długo zajmowaliśmy się tą czyszczącą. W końcu w 18 roku, w 19 już w marcu, przekazaliśmy do ministra kultury i dziedzictwa narodowego, bo sami takich uprawnień nie mamy jako regulator, propozycje dotyczące zmian w tej ustawie czyszczącej. No dość wiele chcieliśmy także też i tę dekoncentrację tak doprowadzić, żeby można było mieć narzędzia w Krajowej Radzie u regulatora, aby nie rozwijać jeszcze bardziej tej koncentracji, o której już mówiliśmy kiedyś przy jednym ze spotkań. No ale to jakoś trwało i trwa do dzisiaj. A przy okazji pojawiła się sprawa dyrektywy. Wobec tego implementacja dyrektywy jako drugi koszyk zadań. No i to przygotowanie w tym względzie, też odbyliśmy wiele dyskusji, między innymi nad tym, czy to, co w dyrektywie jest podane jako możliwość wprowadzenia do krajowych regulacji prawnych, mamy wprowadzać, czy w ogóle nie jest pilne nam wprowadzenie pewnych ustaleń, na przykład współregulacji regulatora i nadawców przy ustalaniu wymagań. No i ta dyskusja, przyznam, była bardzo obszerna. Kilka spotkań mieliśmy. Byłem przeciwnikiem wprowadzania tej współregulacji, czyli pozbywania się przez regulatora uprawnień na rzecz nadawców, gdy regulator ma dbać o nie tylko sprawy nadawców i programów, ale i odbiorców tych programów. No i w końcu zdecydowaliśmy się, że rezygnujemy z tego wprowadzenia. Dyrektywa nie obliguje do jego wprowadzenia. Mówi, kto chciałby, może to wprowadzić. No i tak między innymi różne inne też o obowiązku chronienia, no głównie chodzi o na platformach, chronienia przed różnymi szkodliwymi programami czy emisjami wideo, VOD, w stosunku do młodzieży, dzieci, zabezpieczenia, jakie powinny być zastosowane, bowiem teraz już ta dyrektywa w roli regulatorowi przekazuje także obowiązki odnoszące się do platform, które są związane z danym krajem, ale niektóre emitują na dany kraj, ale są zarejestrowane gdzie indziej. No i wtedy jest i tak ta droga pośrednia prowadzona przez regulatora. Myślę, że i tę formułę zapiszemy w ustawie tak, żeby można było, odbiorcy mogli wiedzieć, w jaki sposób skutecznie mogą działać w wyeliminowaniu takich nieprawidłowości przy platformach również.
W naszych audycjach poruszamy temat przyjęcia przez Parlament sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Na jakim etapie jest przyjęcie tego sprawozdania za 2019 rok oczywiście w Parlamencie?
Zmieniona ustawa w pewnych zakresie czyniła to, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przedkłada sprawozdanie nie do końca marca danego roku za poprzedni rok, ale do końca maja. Myśmy z tego obowiązku się wywiązali i dlatego też w odniesieniu do tej oceny przez Sejm, Senat prowadzone są prace dopiero teraz, czyli w czerwcu. W czerwcu, w lipcu nawet są terminy wyznaczone. Senat przewidział komisję senacką, która będzie nad tym tematem obraduje właśnie w bieżącym tygodniu. Natomiast potem będzie posiedzenie plenarne. No, wysłuchamy. To już kiedyś mówiłem o tych sprawozdaniach najczęściej, czego dyskusja dotyczy i kto w tej dyskusji uczestniczy, gdy to dotyczy właściwie spraw bieżących. Teraz na pewno będą podnoszone w dyskusji sprawy ujęcia wyborczych zagadnień, ale tegorocznych, a nie ubiegłorocznych. No ale do tego jesteśmy przyzwyczajeni. Natomiast mieliśmy też posiedzenie Senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu, na której, jak się później okazało po naszym przybyciu, przygotowywano projekt ustawy, który, tak się określa, dostosowuje rozwiązania do orzeczenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który odnosił się do tego, że Krajowa Rada pozbawiona została prawa powoływania członków zarządu rad nadzorczych, a uczynione to, przekazane to zostało Radzie Mediów Narodowych. Senacka komisja proponowała wyłączenie z obiegu prawnego Rady Mediów Narodowych i przywrócenie Krajowej Radzie. No i na ten temat dyskutowano tego uprawnienia.
Panie profesorze, serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Moim i Państwa gościem był pan profesor Janusz Kawecki, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Za tydzień słyszymy się o zwykłej porze. Szczęść Boże!